Siedzieliśmy w małej grupce osób w kole. Rozmawialiśmy o tym, jak wielki jest Bóg. Rozmawialiśmy o Jego atrybutach. Następnie był czas dzielenia się rzeczami, za które wszyscy jesteśmy wdzięczni Bogu. Padały różne kwestie. Niektórzy mówili, że są wdzięczni za rodzinę, za przyjaciół, za pracę. Ktoś powiedział, że jest wdzięczny za wybawienie od śmierci, bo miał sytuację nieciekawą na drodze. Niektórzy mówili za Kościół, za zbawienie. Wpisaliśmy te wszystkie nasze dziękczynienia na dużym formacie papieru. Chwilę później w dziękczynnych modlitwach dziękowaliśmy Bogu, jak bardzo jesteśmy wdzięczni Mu za te poszczególne rzeczy. Następnie przyszedł czas na dzielenie się swoimi troskami i sprawami, które wydawały nam się na tamten czas nie do pokonania. I podobnie, wypisywaliśmy je na arkuszu papieru. Nasze prośby dotyczyły zdrowia, prośby o ochronę, rozwiązania przedłużających się spraw, na które ktoś czekał. Następnie modliliśmy się o siebie nawzajem, modliliśmy się także. Osoba modliła się o osobę, która siedziała po prawej stronie. Jak wspomniałem, siedzieliśmy w kole. Być może słuchasz opisu tego spotkania, zastanawiasz się, co tak w zasadzie było w nim ciekawego. Zwykłe spotkanie biblijne, na którym pewnie i sam niejednokrotnie byłeś. Pewnie nic nie byłoby w tym spotkaniu ciekawego, nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w tym spotkaniu brały udział ciekawe osoby, bardzo ciekawe osoby. W kole obok siebie siedziały osoby w różnym wieku i z różnym bagażem życiowym. Była osoba starsza, byli młodzi, którzy pracują w korporacji, był profesor akademicki, obok niego siedziały osoby, o których można powiedzieć, że mają ciężką sytuację mieszkaniową, bezdomni. Siedziały dzieci, wszyscy w jednym kole. I być może zastanawiasz się, jak to możliwe, że tak różnorodna grupa ludzi siedziała wokół siebie i rozmawiała o Bogu wspólnie. Dzieliła się swoimi troskami, dzieliła się swoimi problemami. To dzisiaj jest niespotykane i niesłychane, a jednak zdradzę wam tajemnicę, dlaczego tak było. To Kościół. A to, że to spotkanie odbyło się w takim formacie, a nie innym, to Boża łaska. Na co dzień pełnimy różne funkcje zawodowe czy społeczne, ale kiedy spotykamy się w niedzielę jako Kościół, stajemy wszyscy na równi przed jednym Bogiem. Być może nie będzie dla was zaskoczeniem, kiedy powiem, że spotkanie, które wspomniałem na początku, to było jedno z naszych niedzielnych nabożeństw. Być może również ty w nim brałeś udział. A jeśli nadal cię to dziwi, że takie spotkanie mogło mieć miejsce, to powiem tobie, że nawet i ono, to spotkanie, nie było niczym nadzwyczajnym. Bo odkąd Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa, a apostołowie zaczęli w pierwszym wieku zakładać lokalne społeczności w Azji Mniejszej oraz w Europie, pierwsze spotkania chrześcijan wyglądały właśnie mniej więcej podobnie. Tworzyły je niewielkie grupy ludzi w różnym wieku, z różnych warstw społecznych, z najróżniejszym bagażem przeszłości. Żydzi, poganie, wszyscy po raz pierwszy wołali do swojego Boga, jako do swojego Ojca. Jak to się stało możliwe? Z tego samego powodu, który wyjawiłem już na początku, bo sam odpowiedź tę wziąłem od apostoła Pawła, który napisał te słowa pod natchnieniem Ducha Świętego. Otwórzcie proszę ze mną list do Efezjan. będziemy czytali z trzeciego rozdziału. Kontynuujemy serię, która trwa od kilku tygodni w naszym zborze, Boża Rodzina. Boża Rodzina, czym jest Boża Rodzina? Dziś uczymy się kolejny raz, czym jest Kościół. Czytamy z trzeciego rozdziału wersety od 1 do 13. Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan, bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa, zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, ale teraz objawioną w Duchu Jego Świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według daru łaski danej mi stosownie do działania Jego mocy. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkich szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. Zgodnie z powziętym wcześniej postanowieniem wieków, który wykonał, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. Dlatego proszę, niech was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na was. Oznaczają one przecież chwałę waszą. Dla nas wierzących, żyjących w XXI wieku, być może to nie jest żadna tajemnica, o której tutaj pisze apostoł Paweł, ponieważ żyjemy w czasach 21 wieków po tym, kiedy apostoł Paweł napisał te słowa, w czasach, kiedy to chrześcijaństwo dało podwaliny takim pojęciom jak wolność, o której się dzisiaj często mówi, czy prawa człowieka. Jednak w czasach apostoła Pawła nie było to oczywiste. Dla ówczesnych wierzących to było wielkim odkryciem, że Bóg powołał nowy naród oprócz Izraela, który był wcześniej powołany przez Boga, aby wspólnie stali się Jego ludem. Nie tylko Żydzi, ale również i poganie. Nie musiałeś już od tej pory, kiedy Chrystus przyszedł na świat, urodzić się w określonym narodzie albo urodzić się w określonej grupie etnicznej czy nosić te same więzi krwi, co pewien określony naród. Od tej pory jedyną więzią krwi, która włączała nas do rodziny Bożej, była krew Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł dorastał w bardzo podzielonym świecie, można powiedzieć posegregowanym świecie. W świecie, gdzie Żydzi gardzili nie Żydami, Grecy natomiast uznawali wszystkich, którzy nie mówili ich językiem, językiem greckim i nie czytali greckich filozofów za barbarzyńców, bo jak można? Rzymianie natomiast uważali swoją kulturę za najwyższą wartość i podbijali kolejne kraje, narzucając im swój sposób postrzegania rzeczywistości. I żyjąc w tamtej kulturze, trudno było sobie wyobrazić, jak odległe od siebie pod każdym względem były narody. Ale teraz mogli wspólnie stać, jak jeden mąż, i wielbić Boga. To, czym pisze tutaj Paweł o tej tajemnicy, w tamtych czasach, kiedy pisał te słowa, było radykalne. Tak, Z tego powodu była to tajemnica. O tym się nie mówiło. We fragmencie, który dziś czytaliśmy, w tych 13 wersetach Paweł używa słowa tajemnica 3 razy na 6 w całym liście do Efezjan. I kiedy Paweł pisze tajemnica, nie ma na myśli czegoś, co tylko on wie i nie zamierza się tym dzielić, ponieważ jest to sekret skrywany przez niego jako apostoła. Słowo, którego używa w tym kontekście, oznacza coś, co wcześniej zostało zakryte przed Boga, przed pewnymi ludźmi, po to, aby mogło być odkryte i obwieszczone wszystkim ludziom. Drodzy, nie ma żadnej tajemnicy w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie ma nic zakrytego. Nie ma nic, co byłoby niezgłębione, albo coś, o czym wiedziałby tylko jeden kościół albo jedna osoba. Nie ma potrzeby obchodzenia rytuałów gdzieś za zamkniętymi drzwiami, aby posiąść tajemnicę. Wszystko zostało nam przedstawione w Ewangelii. Wszystko zostało odkryte przed nami w Piśmie Świętym i jest dostępne dla wszystkich ludzi. Kościół nie jest jakimś tajnym stowarzyszeniem, gdzie w szczególny sposób trzeba uścisnąć dłoń albo mówić jakieś sekretne słowa, albo przechodzić przez różnego rodzaju rytuały. Kiedy przychodzisz do kościoła, nie powinno być zaprzysiężenia, aby dotrzymać tajemnicy i nie mówić o tym, co dzieje się wewnątrz. Kościół nie może być zamkniętą grupą ludzi, w której tylko swoi, ci wewnątrz, otrzymują szczególną troskę lub uwagę. Tak było w starym judaizmie. Kościół jest światłem dla świata, który ma przekazywać całą Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie znają. Każdy, kto przychodzi do Chrystusa, staje się częścią tej nowej społeczności. Staje się częścią ciała Chrystusa. Wszelkie podziały, czy to kulturowe, czy społeczne, czy ekonomiczne, znikają. Przestają istnieć, kiedy na równi stajemy przed tronem Bożym. Bardzo ceniłem sobie w czasie, kiedy mieszkaliśmy w Nowym Jorku, coroczne nabożeństwa organizowane przez Stowarzyszenie Kościołów Baptystycznych Nowego Jorku. Były to nabożeństwa, w których udział brały wszystkie kościoły etniczne z miasta. Polskie, kościoły z Haiti, z Meksyku, z różnych państw na ziemi. I było to dla mnie bardzo zawsze ciekawe doświadczenie, nie tylko ze względu na barwy ubiorów czy na kolor karnacji ludzi, którzy tam przychodzili, ale również było dla mnie zachęcającym widzieć ludzi z kulturowo zwaśnionych narodów, którzy w tym miejscu stali i wspólnie wielbili Boga. Bez żadnych oporów czy niechęci do siebie. Moim ulubionym momentem takich nabożeństw był czas wspólnej modlitwy, kiedy każdy w swoim języku wielbił Boga. Mimo tego, że nie rozumiałeś, co inni mówią, bo mówili w języku, którego nie znałeś, ale wiedziałeś, że tak właśnie uwielbiają Boga. Zawsze wówczas miałem przed oczami ten werset z Objawienia, który mówi o tłumach przed tronem baranka, tłumach z każdego narodu, języka, wspólnie wielbiących Boga. To był taki przedsmak nieba. Pisarz i teolog John Stott napisał: Kościół jako wielorasowa, wielokulturowa społeczność jest jak piękny gobelin. Jego członkowie pochodzą z wielu różnych środowisk. Żadna inna ludzka społeczność nie jest tak różnorodna i piękna jak Kościół. Jej różnorodność i harmonia są wyjątkowe. To jest nowe Boże społeczeństwo. Ta wielobarwna społeczność Kościoła jest odbiciem wielobarwnej mądrości Boga. Żadna klasa wierzących nie jest bardziej uprzywilejowana niż druga. Wszyscy podzielamy własność Królestwa Chrystusowego. Kiedy apostoł pisze, że poganie są współdziedzicami, nie chodzi mu o to, że poganie są mile widziani na spotkaniach ludzi wierzących, zdominowanych przez wierzących narodu żydowskiego, bo to akurat nie było tajemnicą, każdy mógł przyjść na takie spotkanie. Kiedy apostoł Paweł pisze współdziedzicami, chodzi mu raczej o to, że wszyscy wierzący, bez względu na pochodzenie, są współdziedzicami tego królestwa. To była rewolucyjna koncepcja. W Riley w północnej Karolinie jest kościół, który zastosował właśnie tę koncepcję do sposobu, w jaki prowadzą kościół. Nazwa kościoła brzmi Vintage 21 i liderzy kościoła zastąpili pojęcie członkostwa w tym zborze, które uważają, zamienili słowo członkostwo koncepcją, która według nich bardziej opisuje, czym jest ciało Jezusa Chrystusa. Nie było tam członkostwa, ale była własność. Własność. Mówili, to siłownie i kluby sportowe mają członkostwa. Można je uzyskać w bezbolesny sposób, a jeszcze łatwiej można z nich zrezygnować. Własność z drugiej strony komunikuje ideę, że jako współdziedzice królestwa wszyscy posiadają kawałek kościoła. Vintage 21 chce, aby lud Boży czuł się odpowiedzialny za kościół, a nie tylko przychodził na nabożeństwa, a potem szedł do domu. Liderzy kościoła mają nadzieję pozbyć się nastawienia konsumentów i przejść do postawy inwestora. Właściciel, piszą, sprawia, że organizacja porusza się naprzód. Jezus chce, aby jego naśladowcy sprawiali, że Kościół będzie poruszał się do przodu, będzie wychodzić do ludzi, będzie kochał siebie nawzajem i dbał o siebie. Własność to wyższe powołanie niż członkostwo. Jest to szczególnie prawdziwe w trudnych czasach. Jest to szczególnie prawdziwe w trudnych chwilach. Jest to szczególnie prawdziwe w czasach zniechęcenia, ponieważ jeśli postrzegamy siebie po prostu za biorców usług, gdy nastają trudne czasy, bierzemy nogi za pas i uciekamy. Ale jeśli uważamy się za odpowiedzialnych współwłaścicieli Bożego biznesu, robimy wszystko to, co jest konieczne, aby rozwiązać problemy. Na tym polega różnica między członkostwem a własnością. Apostoł Paweł otrzymał od Boga niesamowitą służbę, aby nieść dobrą nowinę poganom. I dzięki łasce Bożej wielu pogan po raz pierwszy usłyszało Ewangelię, prawdziwą Ewangelię. Zawsze, kiedy ktoś nawraca się z ciężką historią, wszyscy wierzący wraz z całym niebem cieszą się, że ktoś z tak okrutną przeszłością został uratowany, został odmieniony. Niewątpliwie dla Żydów poganie byli właśnie tymi ludźmi z tą okrutną przeszłością. Apostoł Paweł trafnie opisał pogan i sposób ich postępowania na początku listu do Rzymian. Trafna definicja, posłuchajcie. Poganie zamienili prawdziwego Boga na fałszywego Boga i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Poganie nie tylko czcili bożki, ale również ich postępowanie było niemoralne. Było związane z demoniczną duchowością, rozwiązłością i rozpustą w każdej dziedzinie życia. Do takich właśnie ludzi Paweł, apostoł, kierował dobrą nowinę o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I Duch Święty przekonywał tych ludzi, że nawracali się i wracali do Boga. Odrzucali stary styl życia, odrzucali grzech, a będąc usprawiedliwieni, stawali się członkami nowo powstających społeczności chrześcijańskich. Ale to nie tylko było przyłączenie się do lokalnej wspólnoty. Ci ludzie stawali się częścią Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa. To właśnie ich apostoł nazywa współdziedzicami, jak czytamy. To ich nazywa współczłonkami i ich nazywa współuczestnikami obietnicy w Chrystusie. Współ znaczy na takich samych prawach i na takich samych przywilejach, jak ci, którzy zostali przyłączeni do tej społeczności dużo wcześniej i na podstawie tej samej łaski Bożej. Z nauczania apostoła Pawła w liście do Rzymian wiemy, że nie był to łatwy temat dla wierzących pochodzenia żydowskiego, że poganie stali się tak jak oni. Bo to, że się nawrócili, to wspaniała nowina. Ale to, że są współdziedzicami? Krew Jezusa Chrystusa obmywa od każdego grzechu. Każdego znaczy każdego. Kiedy grzesznik przychodzi pod krzyż, Chrystus przebacza mu i zmazuje całą przeszłość tej osoby, która przychodzi pod krzyż. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, pisze apostoł Paweł. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Twoja cała przeszłość jest wymazana. Jako nowa osoba stajesz się częścią Kościoła. W ciele Chrystusa wszyscy są istotni. Wszyscy możemy stać z podniesionymi głowami przed Bogiem, bez względu na to, jaka była twoja przeszłość. Bóg o niej zapomniał. Dlaczego zatem my o niej pamiętamy? Pewnego wieczoru na jednym z nabożeństw młoda kobieta poczuła w swoim sercu wezwanie od Boga. Tego wieczoru też postanowiła oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Miała bardzo nieciekawą, szorstką, można powiedzieć, przeszłość. Była uwikłana w alkohol, narkotyki, prostytucję. Zmiana, jaka nastąpiła w jej życiu, była oczywista. Stała się nową osobą dzięki łasce Chrystusa. Z biegiem czasu stała się wiernym członkiem tego kościoła, lokalnej społeczności. W końcu zaangażowała się w służbę, nauczając małe dzieci na szkółce niedzielnej. Nie trwało długo, aby ta dziewczyna wpadła w oko i serce syna pastora. Relacja między dwojgiem zaczęła się rozwijać i wkrótce zaczęli planować swój ślub. No i wtedy zaczęły się problemy. Jak się okazało, około połowy kościoła uważało, że kobieta z taką przeszłością nie była odpowiednią kandydatką dla syna pastora. Kościół zaczął dyskutować, nawet kłócić się o tą sprawę. Doszło w końcu do spotkania członkowskiego. Gdy ludzie wyrażali swoje argumenty, a napięcie wzrastało, spotkanie prawie całkowicie wymknęło się spod kontroli. Dziewczyna czuła się bardzo niezręcznie i niekomfortowo, kiedy na światło dzienne były wyciągane jej fakty z przeszłości. Kiedy zaczęła płakać, syn pastora stanął i zabrał głos. Nie mógł znieść bólu, przez jaki przechodziła jego przyszła żona. Zaczął mówić, a jego wypowiedź brzmiała następująco. To nie przeszłość mojej narzeczonej jest tym, co poddajecie dzisiaj dyskusji. to dzisiaj kwestionujecie fakt, że krew Jezusa Chrystusa jest w stanie zmyć każdy grzech. Dzisiaj poddajecie w wątpliwość moc krwi Chrystusa. Odpowiedzcie, czy krew Chrystusa zmywa grzech, czy nie? Cały Kościół zaczął płakać, gdy zdali sobie sprawę, że to, co robili, to oczerniali krew Jezusa Chrystusa, którą przelał za każdego grzesznika. Drodzy, przychodząc za każdym razem do społeczności ludzi wierzących, do takiej społeczności jak ta dzisiaj, pamiętajmy, że to dzięki zwiastowanej Ewangelii i to dzięki Bożej łasce stałeś się częścią Kościoła. Stałeś się współdziedzicem i to bez względu na to, jaka była twoja przeszłość. Jeśli dziś Pan cię porusza, że chciałbyś być częścią tego Kościoła i czujesz w swoim sercu powołanie, że On cię dzisiaj zaprasza, pomódl się razem ze mną. Zapraszam was, żebyście powstali. Panie, jeśli są dzisiaj pośród nas osoby, które mają opory, aby przyjść do ciebie ze względu na swoją przeszłość, jakkolwiek trudna by ona nie była, to ty, Panie, jesteś w stanie odmienić życie każdego człowieka. Tak jak to zrobiłeś dla wielu z nas tutaj. Panie, dziękuję ci, że pogania, więc ci ludzie z brudną przeszłością, to my zostaliśmy obmyci twoją świętą krwią i staliśmy się częścią Kościoła. Modlę się, Panie, abyś poruszał nasze serca i przemawiał, byśmy doceniali ten fakt, że tworzymy jedno. Nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki twojej łasce. Dzięki twojej łasce tutaj stoimy. Amen.